Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, i Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Przerwane łańcuchy dostaw, zatkany kanał Suezki, braki kontenerów, drożejący fracht, kłopoty branży wielkich wycieczkowców. Tak przedstawia się obraz minionego roku w światowej gospodarce morskiej. I tu ogólne pytanie, a czego można spodziewać się po tym roku, może, co może być największym zagrożeniem w tym roku dla światowej gospodarki morskiej, no i oczywiście dla polskiej. Może zaczniemy od pana Piotra Frankowskiego.
Tak, czytając tutaj ostatnio publikowane raporty różnych firm analitycznych, konsultingowych, które przewidują różnego rodzaju scenariusze na przyszły rok, jakby rzuciło mi się w oczy trzy kwestie, które wydają się istotne, w pewien sposób związane z gospodarką morską, ale też jakby z całą gospodarką w kontekście łańcuchów dostaw. Oczywiście tutaj troszeczkę trzeba wziąć pod uwagę, że te firmy konsultingowe są w dużej mierze amerykańskie, więc duży nacisk kładą na zagrożenie ze strony Chin, biorąc pod uwagę wojnę handlową między tymi krajami. Aczkolwiek no, są to istotne, wydaje mi się, uwagi z punktu widzenia właśnie tego, o czym pani wspomniała, czyli rwących się łańcuchów dostaw, braku towarów i tego typu rzeczy. Jedna kwestia to jest taka, w której firmy analityczne zwracają uwagę na to, że to Chiny teraz kontrolują tak naprawdę produkcję na całym świecie oraz łańcuchy dostaw, powodując różnego rodzaju działania zmierzające do kontroli też popytu i podaży na rynku. Między innymi przykłady to zamykanie terminali kontenerowych, dużych chińskich terminali kontenerowych po wykryciu jednego pozytywnego testu na koronawirusa, co generuje oczywiście problemy w całym łańcuchu dostaw w portach nie tylko chińskich, ale i europejskich. Druga rzecz, na którą tutaj zwracano uwagę, to konieczność skrócenia łańcuchów dostaw, czyli budowy zakładów, fabryk w miejscach, gdzie mamy produkcję docelową. Jako przykład można tu podać przemysł samochodowy, który pod koniec ubiegłego roku odczuwał ogromne problemy ze względu na brak komponentów elektronicznych produkowanych właśnie w Chinach. I między innymi jedna z amerykańskich firm postanowiła taką fabrykę takich komponentów elektronicznych zbudować w Europie. Amerykanie między innymi jedną z lokalizacji próbowali wybrać w Polsce. Ostatnio z tego zrezygnowali. Ale jest to właśnie takie działanie, na które zwracają uwagę analitycy, żeby spróbować uniezależnić się troszeczkę od produkcji chińskiej. I ostatnia rzecz, na którą tutaj zwróciłem uwagę, to kwestie w pewien sposób środowiskowe. Analitycy amerykańscy podkreślają rosnący popyt w przyszłym roku na ropę naftową, i to ogromny, 4 miliony baryłek dziennie, w tym rosnący popyt na LNG jako gaz, który ma być tym prośrodowiskowym napędem. I wydaje mi się, że jest to troszeczkę w kontrze w stosunku do planów Komisji Europejskiej, która chciałaby, żeby Europa była w ogóle bezemisyjnym kontynentem i aby odeszła od gazów, od paliw kopalnych. To takie moje refleksje po tych jakby prognozach na przyszły rok.
Mm-hmm. Mateusz Kowalewski, to samo pytanie.
Drodzy państwo, no faktycznie ubiegły, poprzedni rok były wyjątkowe, jeśli chodzi o globalny łańcuch dostaw, jak i inne zjawiska gospodarcze. Nic nie wskazuje na to, że w 2020 roku w jakiś dynamiczny sposób to się zmieni, ponieważ mamy cały czas do czynienia z pandemią. W wielu miejscach, w wielu regionach Europy pandemia bije rekordy. We Włoszech wczoraj mieliśmy 170 tysięcy przypadków potwierdzonych koronawirusa, co jest kolejnym rekordem tutaj kraju europejskiego. Jesteśmy jak gdyby w okresie początku roku, który zawsze, ten koniec szczególnie pierwszego kwartału jest tym wzrostowym okresem, jeśli chodzi o rozwój pandemii. Więc z pewnością pierwsze półrocze tego roku nic nie zmieni na lepsze. Ceny frachtu pozostaną z pewnością wysokie.
A wzrosną pana zdaniem jeszcze bardziej?
Myślę, że one już są bardzo wysokie. Gdzieś jak doszło już do pewnego przesilenia, moim zdaniem nie będziemy już z pewnością mieli do czynienia z jakimś gwałtownym wzrostem cen. To będą wahania na podobnym poziomie. Liczę na to, że w drugiej połowie roku z pewną już tendencją stabilizacji, ewentualnie spadkową. Jeśli chodzi o globalny łańcuch dostaw, to o czym mówił tutaj Piotr przed chwilą, czyli dywersyfikacja miejsc produkcji, czyli zbliżenie tej produkcji do punktów sprzedaży, do punktów dystrybucji, to jest zjawisko długofalowe. No to jest zjawisko, które potrwa, jeśli zacznie być realizowane, to jest zjawisko, które może potrwać 10-20 lat, to trzeba stworzyć nowe fabryki, nowe miejsca pracy. Faktycznie taka koncepcja jest w bardzo dużej kontrze w stosunku do Zielonego Ładu i do jakby tutaj planów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zmniejszenie emisji, ponieważ produkcja wiąże się z przetwarzaniem stali, z przetwarzaniem surowców, co w Europie w tej chwili jest w związku z bardzo wyśrubowanymi przepisami, bardzo trudne, ponieważ no, po prostu jeśli chodzi o ślad węglowy, w Europie to jest w tej chwili najbardziej kosztowne na świecie. Więc no, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskami importu stali z nowych tutaj kierunków, na przykład Ameryka Południowa, ponieważ no, gdzieś ten ślad węglowy tak czy siak trzeba zostawić. Więc myślę, że no, najbliższy czas będzie czasem jak gdyby stabilizacji życia w pandemii, która na razie nie ustępuje. Gdzieś te mechanizmy w pewien sposób do tej nowej rzeczywistości się przystosowały, więc może nie będziemy świadkami aż tak drastycznych wahań cenowych czy zatorów, jeśli chodzi o dostawy, ale z drugiej strony musimy być przyzwyczajeni do tego, że nie wrócimy do czasów sprzed pandemii, gdzie idąc do salonu samochodowego będziemy mogli kupić auto z placu, idąc do wielkiej sieci sklepów meblowych będziemy mieć dostępność wszystkich towarów tak naprawdę z magazynu sklepowego, tylko będziemy mieć sytuację, w której na samochód będziemy musieli poczekać kilka miesięcy, nawet do roku. Zamówioną półkę, załóżmy, do nowego biura, też no, będziemy musieli na nią poczekać czasem miesiąc, czasem 3 miesiące, bo faktycznie dostępność wielu towarów w polskich sklepach, w polskich sieciach, w polskich firmach jest no, w dużym stopniu zakłócona i wiele towarów jest niedostępnych lub na wiele towarów trzeba czekać dłuższy okres czasu.
No i powiedzmy, że to nie tylko w polskich sklepach, bo to dotyczy właściwie ten problem w tej chwili całego
świata. Oczywiście tak, to jest globalny problem.
Globalny. A co z brakiem kontenerów? Bo w tym roku właśnie problemem był brak kontenerów, ale nie to, że brakowało ich jakoś liczebnie, ale dostępność tych pustych. Czy panów zdaniem tutaj ten problem w jakimś sensie da się no, zlikwidować, coś ułatwić, a może nastąpią w ogóle jakieś zmiany w transporcie związanym z handlem? Czy nie będziemy jednak statkami większości towarów przewozić, może transport ruszy na tory, ale tam też kontenery są potrzebne.
Znaczy z pewnością konteneryzacja jest to w tej chwili najwygodniejsza forma transportu, najbardziej efektywna i trudno będzie zastąpić ją w jakimś większym stopniu inną formą, powrotem do w wielu aspektach, czy do tradycji, do konwencjonalnej drobnicy, czy do ładunków masowych, ponieważ w wielu przypadkach one będą cały czas mniej efektywne. Jeśli chodzi o ilość kontenerów, to też nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś olbrzymim deficytem samych, że tak powiem kolokwialnie, pudeł. To te wąskie gardła powodują, że w niektórych miejscach jest ich za dużo, a w niektórych miejscach w dużym stopniu ich brakuje. Dlatego też w momencie, kiedy będziemy te wąskie gardła likwidować, co nie jest łatwe właśnie w okresie pandemii, tak? Ponieważ mamy do czynienia z tym, że jakiś terminal kontenerowy zostaje zamknięty, w jakimś terminalu kontenerowym mamy pewne ograniczenia, restrykcje, które zmniejszają jego wydajność i to powoduje, że jak gdyby ten wolumin kontenerów jest w globalnym łańcuchu dostaw bardzo zachwiany. Więc myślę, że do momentu, kiedy te wąskie gardła nie zostaną zlikwidowane, nawet w momencie, kiedy ta liczba kontenerów będzie rosła, to i tak nie rozwiąże całkowicie tego problemu, bo jak gdyby główną przyczyną są te wąskie gardła i jak gdyby w różnych miejscach, w różnych momentach zmniejszenia możliwości wydajności, jeśli chodzi o ten łańcuch dostaw.
No tutaj tym głównym wąskim gardłem jest tak naprawdę pandemia, bo to są obostrzenia, restrykcje związane właśnie z pandemią, które wpływają na zamykanie też terminali kontenerowych. To, co powiedział kolega, no, to nie chodzi o to, że tych kontenerów jest generalnie na rynku za mało, tylko po prostu brak rotacji powoduje, że brakuje ich tam, gdzie powiedzmy jest większe zapotrzebowanie, a one czekają gdzieś na drugim końcu świata na wywóz w terminalu, który jest akurat zamknięty.
Mm-hmm. A gdzie...
Ale docelowo, jeśli jeszcze mogę,
transport
morski i tak mimo tych 600-procentowych wzrostów stawek frachtowych i tak docelowo będzie najtańszym transportem.
A gdzie panów zdaniem szukać najlepszych szans na rozwój w tej całej kryzysowej, znaczy no, trudno mówić, że kryzysowej, bo z jednej strony mamy kryzys pandemiczny, a z drugiej strony niesamowity rozwój też gospodarczy i gdzie szukać w tym roku najlepszych szans na rozwój, jakąś niszę dla szeroko pojętej naszej polskiej gospodarki morskiej, żeby tę sytuację wykorzystać właśnie w drugą stronę?
Czy zdecydowanie no, na horyzoncie pojawiają się jakby konsekwencje związane no, z transformacją energetyczną, z Zielonym Ładem, który no, zdecydowanie tutaj wskazuje na niskoemisyjne, zeroemisyjne źródła energii, rozwiązania ekologiczne, szeroko dotyczące szeroko pojętej gospodarki, nie tylko gospodarki morskiej. Jeśli chodzi o gospodarkę morską, no to zdecydowanie tutaj polską gospodarkę morską, no, no mamy duże oczekiwania co do morskich farm wiatrowych, budowy morskich farm wiatrowych, czyli te offshore wind. I tutaj cały czas oczekiwania branży związane są z udziałem w tym łańcuchu dostaw jak największym, jeśli chodzi o polskie firmy. No i tu mamy do czynienia z olbrzymim rynkiem, wartym, no wycenianym na kilkadziesiąt, nawet sto i więcej docelowo miliardów złotych. No, będziemy mieli do czynienia z wieloletnimi inwestycjami, a później z wieloletnią obsługą tych wielkich instalacji. No i w tym zakresie no tutaj bardzo szerokie spektrum firm morskich, ale nie tylko, bo to szereg dostawców, producenci kabli, urządzeń elektrycznych, szeroko pojęta informatyka. No tutaj mamy do czynienia
wielu
z bardzo...
poddostawców, tak, bardzo szeroki
tak,
temat.
Z bardzo szerokim tematem. No to oczywiście mamy tu z naszej perspektywy bardzo istotna jest ta część portowo-logistyczna, czyli jak gdyby obsługa dostaw czy instalacji, czy później serwisów tych morskich farm wiatrowych. No i ta strefa stoczniowa, strefa konstrukcji stalowych, gdzie no, mamy tutaj olbrzymi potencjał. Polskie stocznie mają doświadczenie, jeśli chodzi o budowę jednostek zarówno do obsługi morskich farm wiatrowych, jak i do budowy morskich farm wiatrowych. Przypomnieć tylko, że stocznia Christ ma na koncie realizację 4 dużych jednostek do typu jackup do instalacji morskich farm wiatrowych i jest jedną z bardziej znanych stoczni na świecie, jeśli chodzi o budowę właśnie tego typu specjalistycznych statków. Więc oczekiwania są duże. No, jesteśmy w momencie rozpędu tych projektów i mam wrażenie, że ten rok 2022 może być bardzo istotny. Mogą zapaść bardzo ważne decyzje, już te konkretne decyzje co do local content i udziału polskich firm w tych projektach.
Mm-hmm. A z drugiej strony paradoksalnie rekordy przeładunków biją terminale portowe, polskie terminale portowe obsługujące paliwa i ropę naftową. To tak a propos tych inwestycji w odnawialne źródła energii. Natomiast to, na co zwrócił uwagę kolega, to jest bardzo istotna rzecz, to na końcu, o czym wspomniał, decyzje, podejmowanie decyzji, bo my to wszystko, jakby osoby zajmujące się gospodarką morską, to wszystko wiedzą. Wiedzą, że mamy potencjał, mamy możliwości, mamy kadry sprawdzone, projekty wykonane już na świecie. Brakuje natomiast decyzji, które przełożą się na konkretne zamówienia, na konkretne działania, które umożliwią tym firmom z tego sektora offshore wind, polskim firmom z sektora offshore wind, faktyczne działanie, faktyczną realizację tych projektów i faktyczne zaangażowanie się w te projekty. I to tego myślę, że wszyscy oczekują.
Mhm. Udział naszych firm na poziomie 20-30% jest oczekiwany w ramach tego local contentu przy offshore wind, jeśli chodzi o nasze polskie inwestycje. Czy to dużo, czy mało? I na ile jest możliwa panów zdaniem realizacja tak na poziomie 20-30%? Ja przypomnę, że wcześniej mówiło się o tym, że no, ten udział mógłby wynieść 50%.
No, zdecydowanie zależy to od tego, jak te projekty będą rozłożone w czasie, w jakim stopniu polskie firmy będą już na tym pierwszym etapie zaangażowane w realizację tych projektów. W niektórych środowiskach mówi się o tym, że te pierwsze inwestycje będą w troszeczkę mniejszym stopniu obsługiwane przez polskie firmy ze względu na domniemany tutaj brak doświadczenia, chociaż ja nie do końca się z tym zgadzam, a kolejne projekty, jakby z każdym kolejnym projektem ten udział będzie rósł. Zdecydowanie największy będzie, jeśli chodzi już później o obsługę, o serwis, o eksploatację tych morskich farm wiatrowych. Ja jestem zwolennikiem tu koncepcji jak największego zaangażowania od początku polskich firm, ponieważ polskie firmy, mimo że nie mają może bezpośredniego doświadczenia, jeśli chodzi o ten moment stawiania morskich farm wiatrowych, to mają doświadczenia z bardzo pokrewnych branż, a trzeba zwrócić uwagę na to, że branża offshore wind jest stosunkowo młodą branżą i tak naprawdę 15-20 lat temu to również firmy duńskie, czy norweskie, czy holenderskie uczyły się tego na swoich inwestycjach. I daleki jestem od tego, że polskie firmy, takie jak na przykład Lotos Petrobaltic, które ma olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o tradycyjną branżę tutaj offshore oil and gas, tamte procesy, to nie jest jakaś olbrzymia różnica. Jak gdyby przestawienie się z oil and gas na offshore wind, to jest zdecydowanie jak gdyby moim zdaniem w zakresie możliwości tego typu firm jak Lotos Petrobaltic. Więc ja uważam, że powinniśmy już od pierwszej fazy starać się zaangażować w te projekty maksymalnie i wtedy możemy liczyć na to, że ten udział z czasem będzie też dynamicznie rósł. Gorszym scenariuszem jest to, że w tej pierwszej fazie, jeśli chodzi o budowę, będziemy jako polski wkład wycofani, będziemy ten udział, będziemy obserwować, uczyć się, starać się gdzieś tam brać udział w łańcuchu dostaw, ale nie do końca angażować się w miarę możliwości maksymalne, bo tutaj wtedy ten scenariusz będzie szedł w tym kierunku, że budowa będzie z mniejszym udziałem local content, a dopiero serwis i eksploatacja, w serwisie i eksploatacji będziemy mieli ten udział rosnący.
I Piotr Frankowski, 1,5 minuty.
Ja obawiam się jednak, że ten udział polskich firm będzie tak naprawdę na tym odpowiednim poziomie, który byśmy sobie życzyli, powiedzmy, czy też który oczekujemy, 20% dopiero od drugiej fazy realizacji morskich farm wiatrowych, dlatego że wydaje mi się, że zbyt dużo czasu straciliśmy na dyskusję bez podejmowania konkretnych decyzji i ten czas bezpowrotnie minął.
Mm-hmm. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Czas minął również naszej audycji. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, i Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.